będę to mówić to, co uważam, to, co odebrałam. I właśnie chcę mówić o strategii złego w naszym życiu. Czy zdajemy sobie sprawę, jak wróg wchodzi w nasze osobiste życie, jak przychodzi do konkretnej grupy, do konkretnej społeczności, do Kościoła Bożego, jakie jest jego działanie, jaki jest jego plan? Czy widzimy, czy umiemy to rozpoznać, czy w ogóle powinniśmy o tym wiedzieć? Bo Słowo Boże nam mówi, że powinniśmy zdawać sobie sprawę z postępowania z ukrytych planów złego, z jego działania w naszym życiu. Po to powinniśmy wiedzieć, po to powinniśmy to odkrywać, żeby odkrywać to i odnosić zwycięstwo, żeby wiedzieć, jak się przeciwstawić i żeby wiedzieć, jaki podjąć też atak. Bo to nie tylko wróg nas atakuje, okazuje się, że my mamy atakować wroga. I tak mało o tym mówimy bardzo, ale to jest bardzo ważne dla nas, jeżeli chcemy być w Bożej woli i chcemy, żeby Bóg nas używał. I tak Słowo Boże nam mówi o takich dwóch drogach. Słowo Boże konkretnie mówi, są tylko dwie drogi, szeroka i wąska. Mamy tą wolną wolę i wybieramy w naszym życiu, idziemy wąską drogą albo idziemy szeroką drogą. Wiemy, wąska droga prowadzi nas do życia wiecznego. To jest droga z Bogiem, a szeroka droga prowadzi nas na zatracenie. Tam idą ci, którzy po prostu żyją w królestwie złego. Słowo Boże nam mówi właśnie o tych dwóch królestwach. One są obok siebie. Królestwo światłości i królestwo ciemności. I też mamy wybór, gdzie chcemy być. Są tylko dwa wybory, dwie alternatywy. Boże Królestwo i Królestwo Złego. Tak samo mamy dwóch panów. I Słowo Boże nam mówi, możemy służyć tylko jednemu. Wybierz, komu chcesz służyć. Chcesz służyć Panu, który jest Panem Panów, czy chcesz służyć Panu, który jest przez małe P, którym jest Książę tego świata. To też jest wybór. Mamy wolną wolę i człowiek decyduje, które królestwo wybiera, którą drogę wybiera i którego Pana wybiera. My już wybraliśmy to oczywiste, którzy uwierzyli w Pana, przyjęli go do serca, to my wybraliśmy już to, prawda? My już jesteśmy zdecydowani, którędy chcemy iść, jak chcemy podążać. I teraz zobaczcie, co powinniśmy wiedzieć o tym królestwie ciemności. Kto jest tym realnym wrogiem? Zły, diabeł, który jest duchem. Pisze Efezjan 6,12, może otworzymy. W Efezjan 6,12 mamy takie słowa. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Bardzo dobrze znamy to słowo. Ja sobie spisałam jeszcze słowo z tego nowego przykładu, który mam, bo ono jest takie bardziej w współczesnym języku. Nie toczymy przecież walki z ludźmi, lecz z mocami i potęgami, które panują nad światem mroku, z duchami zła między ziemią a niebem. To jest bardzo ważne, żeby mieć to objawienie w swoim życiu, jeśli jesteśmy wierzącymi. Nie toczymy walki z ludźmi. Jeśli mamy to właściwe objawienie, człowiek to nie wróg. Wrogiem jest, to są te moce, to są te potęgi, które panują, które mają panowanie nad tym światem, bo ten świat, w którym żyjemy, jest nazwany światem ciemności. To nie jest światłości, prawa, to jest świat bezprawia. Tak jak mówię, rządzi pieniądz, rządzi zło. To jest prawda, to jest oczywiste. Tak, dlatego, że książę tego świata to diabeł. I on ustanawia swoje rządy, ustanowił. O tym trochę dalej powiemy. Królestwo ciemności, o którym mówimy, ono jest zawsze w opozycji do naszego królestwa, do królestwa światłości. Zawsze. Co Bóg planuje, przeciwko jest zawsze diabeł. Co Bóg postanawia, przeciwko stoi zawsze wróg. Co Kościół postanawia, przeciwko przychodzi wróg, prawda? Ono jest zawsze w opozycji, zawsze. Jest także dobrze zorganizowane i to mówi nam o tym Słowo Boże, że królestwo diabła nie jest rozdwojone samo w sobie, bo nie mogłoby się ostać. Jest zorganizowane. To wiemy i posiada swoją strategię i plany. Normalnie planuje, diabeł planuje. Planuje pewne rzeczy. Planuje na twoje życie, a tak planuje na Kościół. Cały czas planuje. Wcale w tym nie odpoczywa. Jest bardzo w tym tak aktywny i taki zdeterminowany. I on nie ma nic do stracenia. On i tak wie, jaki jest jego kres. Dlaczego powinniśmy znać, to już powiedziałam, że jeśli dobrze poznamy strategię złego, na przykład osobiście do naszego życia, jak on działa, to wiemy, jak się obronić i wiemy, jak się przeciwstawić też. Paweł mówił w którymś liście, ja nie znalazłam wszystkich wersetów, bo po prostu nie mam konkordacji. Spisałam to, co wiem. Paweł napisał w którymś z listów tak. Żeby na zły nie podszedł, jego zamysły są nam bowiem dobrze znane. Znamy ten werset. Czy są nam dobrze znane? Żeby nas nie podszedł. My musimy siebie pilnować, żeby on nas nie podszedł, bo jego zamysły są nam dobrze znane, czyli powinny być nam dobrze znane, prawda? Kiedy się nawracamy do Bożego Królestwa, to wygląda tak. Bóg wyrywa nas z Królestwa Ciemności, bo wszyscy w nim kiedyś byliśmy. I on nas wyrywa tak jakby z korzeniami całkowicie i przesadza nas w Królestwie Światłości. I jesteśmy teraz w jego Królestwie i zaczyna się walka od tej pory. Kiedy jesteś w Królestwie Ciemności, tam żadnej walki nie ma, jaka tam. Właściwie diabeł to się ciebie wtedy nie boi nawet, jeśli jesteś w Królestwie Ciemności. Jaką masz moc? Człowiek nie ma w sobie mocy, której mógłby się przeciwstawić wrogowi. Nie ma. Wróg jest silniejszy od człowieka. To ta moc, która jest w nas. Moc Ducha Świętego, ona się przeciwstawi. To jest to, co przeciwstawia się, co wygra, co odniesie zwycięstwo. Sam człowiek nie. Dlatego walka zaczyna się dopiero, kiedy nawracamy się do Bożego Królestwa. Zobaczcie, ja patrząc na moje też życie, to mówię, tak jakoś czasem lekko. Nie było aż tak ciężko. Nie miałam takich presji, jak mam teraz, ale widzę zwycięstwo, bo Bóg uczy walki, prawda? Tylko nie jest tak, że jesteśmy pokonani i po prostu powaleni, nie wstajemy. No wstajemy, nie? Nie jest tak źle, to zobaczymy dalej. Dobrze, ale może właśnie powiemy tak od początku, dlaczego tak się stało? Dlaczego Jezus musiał zapłacić najwyższą cenę za nas, musiał wykupić nas z tego Królestwa Ciemności. Jak my się tam znaleźliśmy w ogóle? Dlaczego tak się stało? No początek był taki, Bóg stwarza człowieka w ogrodzie Eden i mówi do niego, masz panować, będziesz rządził, będziesz panował nad całym tym światem. Czyli to był taki plan Boga, który on sobie zaplanował. Stworzę człowieka, da mu całą tą ziemię, którą stworzyłem. Niech on panuje nad tymi zwierzętami, nad wszystkim, niech rządzi, niech włada, bo jest stworzony na mój obraz i na moje podobieństwo. Więc to nie było trudne panować nad tym światem dla człowieka, nazwał wszystkie zwierzęta. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy pojawił się przeciwnik. I przeciwnik, diabeł, który pojawił się w ogrodzie Eden, to też nie był przypadek. To nie było przypadkowo, nagle pojawił się w ogrodzie Eden, pomyślał sobie, może by tu coś zrobić. On miał plan już wcześniej. Diabeł miał plan wcześniej, bo wcześniej, przed tym, on się zbuntował przeciwko Bogu. Został stamtąd wyrzucony, więc nagle co on będzie robił? Arcybuntownik, prawda, który zbuntował się przeciwko Bogu. Co on będzie robił? Patrzy na ziemię, patrzy na człowieka, którego Bóg miłuje i już układa sobie w swojej głowie plan. A może by przejąć panowanie nad tą ziemią? Tak, myślę, że on tak myślał, że on już wcześniej miał ten plan. Wezmę panowanie nad tą ziemią, wezmę panowanie nad człowiekiem. Na tym wszystkim, co będzie się tam działo, bo on chciał rządzić, on bardzo chciał rządzić. On chciał zrównać się z Najwyższym, Słowo Boże mówi tam w którymś miejscu, że chciał być jak Bóg. Jemu było mało tam, że on był tylko aniołem, jakimś archaniołem, tak? To było jemu za mało. I on przychodzi i do człowieka i buntuje człowieka przeciwko Bogu. To był jego plan. Wiedział, jak to zrobić. Wiedział, że jak zbuntuje człowieka przeciwko Bogu, że człowiek zgrzeszy przeciwko Bogu, to co się stanie? To człowiek straci to, co miał. To panowanie nad światem. On dobrze to wiedział i on to zrobił. I diabeł to zrobił. I wtedy cała władza dostaje się w ręce diabła. Człowiek po prostu stracił ją. To było podstępem. On to wziął podstępem. W podstępny sposób, ale udało mu się. I zrealizował swój plan. W momencie, kiedy Jezus był na pustyni, Łukasza 4,6. Łukasza 4,6. Diabeł mówi do Jezusa, dam ci całą tą władzę i chwałę ich, bo została mi przekazana i daję ją komu chcę. To mówi diabeł do Jezusa, kiedy go kusi. Dlaczego w taki sposób powiedział? Bo on już miał tą władzę. On w tym momencie miał tą władzę. On był legalnym władcą świata. Legalnym po prostu, w legalny sposób, no podstępem wziął, ale to należało do niego. I miał tu drugi plan odnośnie Jezusa, wiedział, kim jest Jezus. Jeśli Jezus oddałby mu pokłon, no to co by się stało? No, cały Boży plan po prostu by legł w gruzach. Plan zbawienia. Plan wybawienia człowieka z tego, co zrobił, z tego upadku. Oczywiście Jezus tego nie zrobił, pokłonu mu nie oddał, ale tutaj widać to, że diabeł mówi, została mi przekazana, daję ją komu chce. No i tak jest w świecie, tak jest w świecie. Więc człowiek traci tą władzę przez nieposłuszeństwo. I od tego momentu, kiedy człowiek stracił władzę, diabeł budował swoje królestwo. Dużo miał czasu, zorganizował je bardzo dobrze, bo jest naprawdę zorganizowane. Brał przez ten czas jeńców, uciskał. To wszystko jest to, co widać, to, co widzimy, te przeróżne choroby, przeróżne zniewolenia. To jest działalność diabła. To, jak ten świat się rozwija, to, jak ten świat wygląda, to jest działalność diabła. To jest świat ciemności, pisze. I władca, który nim włada, to jest władca ciemności. Ale w momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu, dzieje się coś nowego. Przychodzi inne panowanie. Ale o tym jeszcze kawałek był już wyprzedzam. Mateusza 12. Królestwo, co żeśmy czytali. Przychodzi, by ogłosić nadanie. I tak, i w momencie, kiedy Jezus przychodzi na ziemię, On ogłasza nadejście nowego królestwa. To jest królestwo światłości. Obok królestwa ciemności, które było od samego początku, nagle powstaje królestwo światłości. Czyli tego wcześniej nie było. Jezus mówi, przecież ogłaszam wam, że nadchodzi królestwo Boże. To jest to królestwo światłości. Wcześniej go nie było. I zwiastunem tego nadejścia światłości było wypędzanie demonów. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Jezus wypędzał demony. Jezus rozkazywał, żeby wychodziły. On uwalniał tych jeńców. Wcześniej czegoś takiego nie było. Czyli tu królestwo diabła jakby doznaje wstrząsu. Po raz pierwszy po prostu czuje się zagrożone. Czują się zagrożeni. Nagle przychodzi ktoś i czyni spustoszenie w tym królestwie. To był dopiero początek. To był dopiero początek tego. I od tej pory Jezus mówi, że ja powołuję nowe królestwo, królestwo Boże, którego wróg nie będzie mógł przemóc. Bo Słowo Boże mówi w którymś miejscu, że bramy piekielne nie przemogą tego królestwa. I diabeł o tym widzi i drży. I teraz właśnie przez śmierć Chrystusa, książę, władca królestwa ciemności zostaje osądzony. Koniec. To nie jest koniec całkowicie jego panowania, ale to jest moment, kiedy zostaje rozbrojony, kiedy wyrok zapada i on już wie, gdzie jest jego kres. Wie, że dni są jego policzone. To jest tak jak w sądzie, po prostu zapada wyrok, ale jeszcze nie jest skazany, on jeszcze trochę tam czeka, nie? To są takie policzone już tam do tego, kiedy będzie uwięziony, prawda? Tak samo tutaj, władca tego świata, Biblia mówi, że on został osądzony. I tak mówi Słowo Boże, Jezus przez swoją śmierć na krzyżu rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy triumf nad nimi. To jest rozbrojenie, to jest triumf. To jest tak, jakby zabrano mu taką broń, którą on wcześniej dysponował, jakiś taki, co teraz jest, to nie jest takie szkodliwe, jak nam się wydaje. Ma swoje działanie, ale nie jest tak szkodliwy, jak był. Został osądzony, został rozbrojony i upokorzony. Psalm 37 mówi też o tym. To jest Stary Testament, ale tam w tym psalmie są takie słowa. A nieprzyjaciele Pana, czyli wrogowie Pana, są jak ogień w piecu, zniszczają, pójdą z dymem. To jest dokładnie obraz tego jeziora ognia. Oni pójdą z dymem, oni zniszczają. To już w psalmie było napisane. Gdzie jest miejsce nieprzyjaciół wrogów Pana? Bo nasi wrogowie to wrogowie Boga. Oczywiście wiemy, że to są diabeł i demony. I co teraz jest zadaniem Kościoła? Po tym, co się wydarzyło. Jezus pisze, że zasiadł na tronie swoim zwycięstwa, tak? Pokonał nadziemskie władze zwierzchności. Pokonał ten grzech, pokonał diabła i siedzi na tronie. Prawda? Siedzi na tronie. A co jest zadaniem Kościoła? Naszym zadaniem jako Kościoła jest poszerzanie tego Królestwa Bożego, bo ono się rozszerza. Ono ma się rozszerzać do momentu przyjścia Chrystusa. Rozszerzać i rozszerzać, czyli w jaki sposób rozszerzamy Boże Królestwo? Przez pustoszenie Królestwa Wroga, no tylko tak, prawda? Czyli przez wyrywanie jeńców, przez zabieranie tych, których diabeł zniewolił. W taki sposób odbywa się to poszerzanie królestwa. Wyrywanie jeńców i odkrywanie planów wroga. To jest bardzo ważne. Odkrywanie planów wroga, kreślenie jego planów, bo tak czy owak nadal planuje, nadal nie odpuszcza, czy do naszego osobistego życia, czy do społeczności, na pewno cały czas planuje. My to widzimy zresztą w naszym życiu, jak to wygląda. Izajasza przeczytamy. 61, to tak dobrze znamy ten werset. Te wersety. Izajasza 6. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I dalej, dalej. Ale Duch Wszechmocnego Pana nade mną. To jest zadanie Kościoła. Kościół, który posiada moc Ducha Świętego, który posiada chrzest w Duchu Świętym, dary duchowe, to jest Kościół, który może występować przeciwko Królestwu Ciemności. Inny Kościół nie może. Inny. Ja to zrozumiałam, że Kościół, który nie posiada darów Ducha Świętego, który nie posiada chrztu w Duchu Świętym, on nie może wystąpić przeciwko wrogowi. On nie ma siły, to jest tylko człowiek. A ciało nie może walczyć z duchem, bo wróg jest duchem i posiada moc. My widzimy, że on posiada moc. Wróg posiada naprawdę moc, ale wiemy, że moc Pana jest większa. I jeśli Kościół ma ten chrzest w Duchu Świętym, jeśli Kościół idzie w Duchu Świętym, no to może powiedzieć Duch Wszechmocnego Pana nade mną. Po co? Żeby ogłosić jeńcom wyzwolenie. Jeńcom, których trzyma diabeł, którzy znajdują się w królestwie ciemności. Im ogłaszamy wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uzdrowienia, uwolnienia. To wszystko, to my robimy. To robi Kościół, który posiada taką realną moc Ducha Świętego. I jeszcze otworzymy Psalm 149. To jest konkretnie zadanie, pokazane zadanie, jakie ma być Kościoła. Cały może przeczytamy. Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, dzieci Syjonu niech się radują z Króla swego. Niech w pląsach chwalą imię Jego, niech grają Mu na bębnie i na cytrze. Bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem. Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku. Aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany. Aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Wydany wyrok, który został wydany, to mówi psalm, ale wyrok został wydany tak naprawdę dużo później, prawda? Na krzyżu. Na krzyżu, tam został wydany wyrok na diabła i jego demony, na całe królestwo ciemności. Chlubą i zadaniem Kościoła jest to, co mówi ten psalm. Związać pętami ich królów, ukarać narody. Narody, jakie narody? No nie walczymy z ciałem, wiemy. To jakie to są narody? To są te demoniczne zwierzchności. To są dostojnicy, czyli tam są jakieś hierarchie panowania. Wiemy to, aby wykonać ten wyrok. To jest naszą chlubą. Skąd wiemy o tych hierarchiach? No, kto czytał Daniela, to wie, kiedy Daniel modlił się i odpowiedź przyszła już od Boga przez anioła, to anioł musiał zmagać się z jakimś księciem demonicznym Królestwa Perskiego, czyli konkretne zwierzchności są nad kimś, nad państwem, nad miastem, są inne, nad jakąś, czyli nad domem, nawet my to widzimy, że nad domami są pewne presje demoniczne, pewne, które się dziedziczy, które przechodzą. Czyli diabeł to nie, to on trzyma, to korzenie są. To są korzenie, to z pokolenia na pokolenie powtarzają się pewne choroby, powtarzają się pewne skłonności, takie złe, mówię o złych, i okazuje się, że to się ciągnie latami, ale w Chrystusie to może być zdjęte. My wiemy, że to wszelkie to przekleństwo, wszelka ta niewola, ona jest zdjęta dopiero w Chrystusie. Ale to jest realne. To panowanie jest realne. I do nas, jako do Kościoła, należy wydawanie tego wyroku. Wyrok zapadł, a my mamy to robić. A my często robimy tak. Panie, ty zrób, panie, ty przyjdź, panie, ty zrób to. A Jezus siedzi na tronie chwały, on zrobił to, co do niego należało. Mówi, macie broń. Macie, po prostu jesteście wyposażeni. Jesteście do tego wyposażeni, a wołacie ciągle pomóż, pomóż. Ja zrobiłem to, co należało zrobić. Naprawdę, Jezus zrobił to, co należało zrobić i przekazał nam walkę, przekazał nam po prostu autorytet. O tym będziemy zaraz mówić. O tym będziemy zaraz dalej mówić. I takich kilka fragmentów jeszcze po kolei przeczytam wam, które będą podobne do tego psalmu. Z psalmu 47. Pan poddaje ludy pod moc naszą, a narody pod stopy nasze. Pan poddaje te ludy, te demony. On poddaje pod naszą moc, pod nasze stopy. Bo pamiętacie, co mówi Słowo Boże, że diabeł pod stopami, tak? Że ty rozdepczesz mu głowę, on kąsi cię w piętę. No ale to coś on ci zrobi? No to było do Jezusa, ale i do nas. To nie jest wiele. Ty rozdepczesz mu głowę. Ty masz panować nad nim, pod twoimi stopami. Inny psalm mówi, bo oto burzą się nieprzyjaciele twoi. Knują spisek przeciwko ludowi twemu. Naradzają się. Słuchajcie, te demony, one knują spisek. One przeciwko komu? Przeciwko ludowi twemu, Bożemu, przeciwko nam. Oni się naradzają razem. To jest realne, to jest realne. Bo zamierzyli zło przeciwko tobie, uknuli spisek, ale nie przemogli. Czyli mamy tą nadzieję, mamy tą wiarę, oni nie przemogą. Nie przemogą nas, nie przemogą. Dalej będziemy o tym mówić. Bóg, wiemy, że Bóg nasz jest większy niż nasz wróg. Boży plan jest zawsze ponad planem wroga. Jak zły byłby, jak byłby dobrze, super ułożony i po prostu w każdym detalu. Boży plan zawsze jest nad planem wroga. Zobaczmy w II Królewskiej 6:16. Znamy tą historię Elizeusza, który był ze swoim sługą, otoczyły go wojska, te król wysłał aramejski na nich wojska i po prostu sługa się bał. No, Elizeusz był na tyle dojrzalszy, on się nie bał, on miał duchowy wzrok, on widział pewne rzeczy. No ale ten sługa się bał i Elizeusz modli się do Boga. Boże, otwórz oczy sługi, niech on zobaczy po prostu, jaka jest prawda. I modli się do Boga, Bóg otwiera oczy tego sługi i on widzi. Cała góra pełna ognistych koni, wozów, rydwanów. To po prostu to aniołowie. On tego nie widział. On wiedział, my zginiemy, polegniemy, koniec, po nas dwoje, to armia. No tak czasem wygląda i nasze życie. Ale kiedy Bóg otworzył oczy, on zobaczył w duchu, co się dzieje. Że nie jesteśmy osamotnieni. Są aniołowie, którzy nam pomagają. Pisze o aniołach, że to są służebne duchy, gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia, czyli gwoli nam. Oni nam pomagają, oni nam służą. My często nie widzimy ich, ale widzimy ich działanie. Ja w życiu widziałam już nieraz, ile razy przyjechaliśmy z samochodem z Maćkiem. Ja czułam czasem niebezpieczeństwo i wtedy zaczęłam modlić się na językach. Takie różne, wiecie, albo takie wsparcie, czujesz po prostu nagle taką siłę. To są aniołowie, którzy są posłani, prawda? Czyli oni po prostu, Bóg ich posyła. Oni normalnie funkcjonują, działają w Bożym Królestwie. Oni pracują. I teraz pokażemy, w jaki sposób Bóg kreśli plany wroga. To z II Królewskiej 6:12. To przeczytamy ten kawałek, to żebyście mieli taki obraz tego. Druga Królewska 6:12. Druga. Mamy. 6:12. Może od początku. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał: w tym, a w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość: wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Amorejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzyła króla aramejskiego. Zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich: czy nie możecie mi powiedzieć, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: nikt, panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu. Donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. A on odpowiedział: idźcie, pochwyćcie, dobrze. Dotąd. Czyli Bóg objawia prorokowi strategię, plany działania wroga. W W ten sposób Izrael miał przewagę. W taki sposób. Ale to nie było naturalne, to było ponadnaturalne. Właśnie w taki sposób Bóg działa w naszym życiu, daje sen. Może dać wizję, może dać jakieś prorocze wejrzenie. Ty nagle widzisz coś, czego nie widziałeś. To jest duchowa walka, pamiętajmy, z duchowym przeciwnikiem. Więc potrzebujemy duchowej broni, duchowego wyposażenia. Inaczej po prostu nie ostaniemy się. I tu, nawet przez tego proroka, to było w taki sposób. W taki sposób Bóg to uczynił, że on wiedział, to miał duchowe wejrzenie, on wiedział, jakie są plany. I w ten sposób ostrzegał króla izraelskiego. Czyli wróg nigdy nie działa wcześniej, jeśli nie opracuje swojego planu konkretnie. Widzicie? No, to po prostu to jest dopracowane w każdym detalu. On wie, jak zaatakować, on to wszystko planuje. Ale Bóg chce odkrywać te plany. I wiem, że przed nami chce odkrywać, tylko my musimy tego chcieć też. Musimy prosić Boga, pokaż Panie, w jaki sposób wróg chce mnie w osobistym moim życiu zaatakować. Albo w kościele. Jaki ma plan? Jaką ma strategię? Bo na pewno ma. Tylko my się dowiadujemy najczęściej, kiedy jest za późno. Coś już się stało. A to, co dzieje się w świecie, obserwujemy w świecie fizycznym, jest często po prostu tylko skutkiem tego, co stało się, wydarzyło się wcześniej w świecie duchowym. Czyli tak, plany, jakieś strategie złego, działanie jego i nagle my widzimy to w świecie fizycznym i stało się, nie? Czy to może być choroba jakaś? To nie musi być, mogą być różne rzeczy, prawda? Jakaś konkretna sytuacja, jakaś przeszkoda. A to po prostu jest, to jest plan złego, po prostu jego działanie. Dobrze, i dalej. Co my tu mamy? Jak w osobistym życiu to wygląda? Tak pokrótce, żebyśmy to widzieli. Jak wygląda w osobistym życiu takie działanie wroga? To zobaczymy na podstawie psalmu 37, 14, 15. I takiego wersetu z Nowego Testamentu, nie wiem gdzie on jest, ale go napisałam. Diabeł przychodzi, by kraść, zażynać, wytracać. To znamy, prawda? Psalm 37, 14, 15 mówi tak. Bezbożni dobyli miecza, napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, wymordować tych, którzy idą drogą prawa, czyli nas. Nas. Po co dobyli tego miecza? I dlaczego napinają swój łuk? Żeby cię powalić, a na końcu, żeby zamordować. Dosłownie, to jest walka taka na śmierć i życie, ona nie jest taka błaha, nie? Czyli powalić i zamordować. A jeszcze ten drugi werset, z którym to połączę, to jest diabeł przychodzi po to, by kraść, zażynać i wytracać. No, są bardzo podobne, prawda? Ja to wpisałam w takich trzech odnośnikach. Po to przychodzi, aby cię okraść najpierw, zły. Z czego może cię okraść? Z radości. No i tak też sobie to podkreśliłam. Radość, tak. Spokoju, który daje ci Bóg. Z takiego poczucia bezpieczeństwa i takiego, że czujesz się dobrze, że tak, że po prostu nie lękasz się, prawda? Taki jest czas, że Bóg ci to daje, ty nie masz się bać, ty po prostu masz odpoczywać, nie? On ci wrzuci coś takiego, że ty bój się człowieka na przykład. Bóg ci nie mówi bój się człowieka, Bóg ci mówi bój się Boga. Tak, w taki dobry sposób, prawda? Ta bojaźń Bożą, bój się człowieka, drżyj. To jest diabelska strategia. Ale chcę cię okraść przede wszystkim. Z tego, co dał ci Pan, nawet z czasu. Bo ja w swoim życiu widzę, że najczęściej to mnie z czasu okrada. I chociaż niby wygląda na to, że ja mam dużo tego czasu, ale ja widzę, jak po prostu w jaki podstępny sposób ten czas mi gdzieś zabiera. Dlaczego? Bo czas, który planujesz spędzić z Bogiem, to jest czas, którym ty wzrastasz. Co masz z tego dobrego, najlepszego, prawda? Ale diabeł będzie chciał ci więc ukraść ten czas. Działa w ten sposób, żeby móc ci coś ukraść. A jeśli pozwolisz chociaż na troszeczkę, żeby tak sobie odpuścisz troszeczkę, to on weźmie więcej niż tą troszeczkę. O tym też musimy wiedzieć. On zabiera zawsze więcej. Więcej niż dasz sobie to zabrać. Po drugie, chce cię powalić. Tak w tym psalmie, tak? Powalić tych ubogich. Powalić. Co to znaczy powalić? Duchowo osłabić. Duchowo rozbić. Zabić wiarę twoją. Na przykład modlisz się o coś, bierzesz sobie dostajesz obietnicę, czy coś Bóg ci daje, czy modlisz się o jakąś daną osobę. Wołasz w modlitwach, wołasz, przewijasz się i przychodzi opór. No taki opór, że po prostu ty odpuszczasz. I mówisz, nie modlę się dalej, już nic nie robię, po prostu jest gorzej niż było. Zostawiam to. Ja mówię ze swojego doświadczenia, że ja tak robiłam jeszcze niedawno. Zostawiam, bo jest jeszcze gorzej. Ja to robiłam. No i Jego plan po prostu spełniony, diabła. Już cię zadowolony, skacze. No bo udało mu się, jemu o to chodzi, żebyś ty odpuścił. A dlaczego przyszedł atak, dlaczego przyszedł opór? Bo dobrze się modliłeś. No ja się dobrze modliłam, ja czułam w tych modlitwach, ja się przebijam, po prostu Bóg dawał mi słowo objawienia, słowo rema, bo Bóg w tych modlitwach cię wspiera obecnością Jego aniołów, daje ci konkretne słowo do tej sytuacji i ty po prostu czujesz, że ta modlitwa idzie, kreślisz plany wroga, nie? Tak czasem jest i później klapa, wszystko jest gorzej niż było. Jeśli w tym momencie się zatrzymasz, Jego plan po prostu jest górą. A jeśli przejdziesz ten punkt tego załamania, pójdziesz dalej, osiągniesz zwycięstwo. To jest po prostu, mi Bóg pokazał, to jest tylko dowód na to, że twoje modlitwy są dobre i właściwe, że wróg się ich boi. Boi, bo są zagrożeniem dla niego. Bo na przykład ja tą ostatnią właśnie taką sytuację, gdzie modliłam się o osobę, no to ona jest trudno, jest wierząca, ona nie jest niewierząca, nie? No bo słuchajcie, modlisz się o niewierzącą, no wiadomo, zabierasz się z królestwa ciemności. Ale czasem modlisz się o wierzącą, a ona jest powiązana przez złego. Rozumiecie, o co chodzi? Że ty możesz być w Królestwie Bożym, a ty jesteś powiązany pewnymi rzeczami i diabeł cię trzyma. No, trzyma cię jeszcze w pewnych rzeczach, nie? I wtedy też przychodzi opór. I wtedy Bóg do mnie powiedział, no nie wyruszaj do walki nieprzygotowana. Ja sobie myślę, do jakiej walki? Przecież ja nie wyrywam tej osoby z Królestwa Ciemności. Dopiero zaczęłam myśleć, walka. Jejciu, to walka duchowa, a ja w ogóle... To nie wyobrażam, jaka walka, przecież ja się tylko modlę, nie? Tak samo ewangelizacja. My myślimy, ewangelizacja to jest, oj, no, tam głosimy słowo, no kto uwierzy, przyjdzie, nie? To jest walka duchowa. Ja ostatnio takie mi przychodziły myśli, dlaczego my się nie modlimy podczas ewangelizacji? Dlaczego nie stoją stawiennicy? Dlaczego nie bojują? Przecież to jest realna walka ze światem, który jest przeciwko, z tym królestwem, który jest przeciwko. On wcale ci nie oddaje o... zgłuszczających tak lekko. Nie, on nie chce oddać. On robi wszystko, żeby zatrzymać. Pisze, zaślepi umysły tych niewierzących ludzi. To on ich trzyma. To on ich wiąże. A my myślimy, to jest takie łatwe, nie? To nie jest łatwe. To jest walka. To wszystko to jest walka. Okraść, mówiliśmy, powalić i zabić. Co to znaczy zabić? No to zabić ducha twojego. Zabić nie tylko wiarę, ale zabić po prostu w tobie tego ducha, którego Bóg w tobie ożywił. Żebyś był martwy dla Boga, no to już wtedy po prostu to nie jesteś żadnym ani zagrożeniem dla diabła, ani no nic nie możesz. I już nie jesteś nawet przy Bogu, jak jesteś martwy. O to chodzi. Czy potrafimy, tak zadajmy pytanie, czy my potrafimy w ogóle utrzymać to, co otrzymaliśmy od Boga? Tyle rzeczy otrzymujemy od Boga, prawda? Tak dużo. Czy potrafimy dalej z tym iść i wzrastać, czy po prostu gubimy to? Pozwalamy diabłu się okradać, nie? Bo ja po swoim życiu tak widzę, że jak sobie odpuszczę, to tak więcej stracę niż myślałam. Dlatego 1 Piotra 5,8, słuchajcie, ten werset mówi tak. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ale pisze, czuwajcie. Jak my nie będziemy czujni, jak nie będziemy trzeźwi. Trzeźwi po prostu na to, że przeciwnik to jest jak lew. Bóg nie porównuje wroga z kotkami, z myszkami. On porównuje ze skorpionami, z wężami, z lwem. Czyli to nie jest takie, znowu takie delikatne, nie? Wróg jest realny, prawda? Jak my nie czuwamy, to on chce pochłonąć. To jest to, co mówił Jezus, że kiedy przychodzi do owczarni wilk, on porywa i rozprasza. On chce porwać i on chce rozproszyć. Jak uda mu się rozproszyć te owce, to one to są jak bez pasterza wtedy. To jest lew ryczący. Czuwajmy. O co chodzi z tym czuwaniem? Ja już takie kiedyś się dzieliłam jakiś czas temu z tym czuwaniem. Co znaczy dokładnie czuwać? To znaczy pozbawiać się snu. Czy my modlimy się tyle, aż pozbawiamy się snu? Bo czasem po prostu kto pracuje i tak dalej, to musi se snu odmawiać, żeby modlić się, żeby czuwać. No i tak to wygląda. Czy my czuwamy? A po to mamy czuwać. Słowo Boże mówi, po to, żeby ostać się w wielkim dniu próby. Skąd wiesz, kiedy przyjdą te dni próby? Bo one są. Po prostu to tak, jak Bóg wyznacza w naszym życiu dni odpoczynku, dni walki, prawda? Wolna od walki. Jest czas tego, znacie to słowo. Czas siania, czas zbierania, czas tam wojny, czas odpoczynku po wojnie. I jest czas wojny w naszym życiu, kiedy musimy stanąć po prostu przeciwko wrogowi i walczyć. To jest konkretne, ale jeżeli nie czuwamy, to jak my wytrwamy w tych próbach? Jak my wytrwamy w tych zmaganiach, jak nie jesteśmy trzeźwi? I tak kilka takich tu sobie wypisałam, jak zły może wprowadzić wierzącego w jakiś stan. Takie duchowe uśpienie. Ja po sobie widziałam, kiedy zaczęłam się dobrze modlić już tak. Taki trzymałam czas, no naprawdę, 3 razy dziennie mi się udawało, nie? Czasem w nocy się budziłam, mówię, o już super, jestem na takim poziomie. No i dobrze się czułam, taka mocna. A później jakieś takie przychodziło, takie uśpienie, jakieś takie, to trudno to jest w ogóle określić, takie jakby senność, tak mi się nic nie chciało. I to atak jest złego. On chce włożyć takiego ducha twardego snu, żebyś ty taki chodził, taki jak na półsenny. Naprawdę to się czuje i to człowiek czuje, że to nie jest naturalne, że to jest zupełnie coś innego niż było, prawda? Tak wcześniej silny, świeży, a nagle po prostu on się jakby się nie wyspał, a spał, nie? I tak samo ciężkość przychodzi, taki duch ociężałości. Nic się nie chce. W ogóle ciężko wstać, nie tylko wstać z łóżka, ciężko cokolwiek robić, nawet zwykłe obowiązki domowe. To jest presja, to jest normalna presja na życie. Żeby powstrzymać. Jakie znużenie, przychodzi znużenie, to wiecie, już znużenie też chyba doświadczyliśmy, że nic się nie chce, na społeczność się czasem nie chce przyjść. Jak przychodzi taki czas, kiedy czuję, że ci się nie chce spotkać z wierzącymi, w ogóle z nikim prawie cię nie chce, to jest znużenie. To jest duch, którym diabeł po prostu posyła na twoje życie. To nie jest od Boga. To nie jest naturalne, to nie jest zwyczajne, to jest po prostu opresja diabelska. Takie osłabienie i choroba. Ostatnio też miałam ten czas. Jak nie może tu diabeł cię powstrzymać przed tym, żebyś bo takie czuwanie, takie w modlitwie nie, bojowanie dalej, nie? Miałam tak w życiu ten czas. No to choroba. Naprawdę długo, długo się męczyłam, prawie tydzień i ja zauważyłam to. W chorobie człowiek myśli tylko o swoim stanie, jak się czuje. Myśli tylko o tym, co go boli, jaki będzie następny dzień. On się nie jest w stanie skupić na Bogu. On tylko myśli o chorobie. Choroba cały czas kółko. Dobrze, pójdę, dobra. No, czyli nawet choroba, to wcale nie jest takie błahe. To wcale nie jest takie błahe. To po prostu sprawia, że myślisz i myślisz o tym, że cię boli, jak jesteś słaby, że nie dasz rady i nie możesz walczyć. I chcę wprowadzić w bezowocność, potem jeszcze o tym powiem dalej. I skupienie na sobie, jeśli uda mu się okłamać cię w tym, że skup się na sobie, zobacz, twój dom tutaj potrzebuje naprawdę pomocy. Nie skupia się na Bożym Królestwie, to mówi wróg. Nie, po co tam są, inni pracują, nie? Ty też sobie odpocznij, masz dzieci i tak dalej. To się tak na mną tak czasem mówi, że po prostu zobacz, ile masz obowiązków. Praca, dom, dzieci, to jest naprawdę dużo obowiązków. I wtedy mówi, czuj się wytłumaczony. To przecież to jest... Bóg nie mówi, że... powiedział, szukajcie Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam dodane, ale nie powiedział, że matki, wy tam nie szukajcie. Niech inni szukają, no bo to tak my czasem sobie tak tłumaczymy, tak. Ale tak nie jest. Bo jeśli zajmę się swoimi tylko sprawami, to ja wchodzę w te troski. A diabeł tak chce, on tak więcej się troszczy, jeszcze więcej się troszczy. A jak będziesz się jeszcze więcej troszczył, to wtedy wiecie co, przychodzi ułuda bogactwa. Ułuda bogactwa, wtedy bardziej jeszcze pragniesz więcej wszystkiego, bo jak wiesz, że masz więcej wszystkiego, to się nie troszczysz. Bo twoim zabezpieczeniem jest konto w banku, dobre zarobki. No po co ci polegać na panu wtedy, nie? Ty masz w tym wtedy zabezpieczenie. Troski prowadzą do pragnienia bogactwa. Takiego złego tego pragnienia. A to jest też strategia złego. No i dobrze. I wróg jest właśnie takim, wróg jest takim złym siewcą, tak sobie tu napisałam. No, tak jak Bóg jest porównany, że on jest dobrym siewcą, że Syn Boży jest tym, który sieje dobre ziarno, żeby wydało dobry plon. No to wróg jest złym siewcą. On też sieje swoje ziarno w nasze życie, żeby wydało swój plon. Zły plon, prawda? Jakie może być to ziarno? Tu też powiem na moim osobistym przykładzie. To mogą być myśli, na przykład. Takie myśli. Ja jakiś czas temu, może za 2 miesiące temu, miałam takie myśli mi diabeł rzucał, że coś się stanie. Tak to się spotęgowało, bo ja siebie znam i wiem, że już od dawna miałam takie myśli jakieś o nieszczęściu, o jakiejś tragedii, że coś się stanie. Że mąż nie wraca, to ja od razu myślę, coś się stało. Ja już byłam tak przyzwyczajona też do tego, że nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. Ostatnio zaczęło być tego więcej. I stwierdziłam, że To po prostu był atak wrogą. On ciągle mnie rzucał. Ja się tak do tego przyzwyczaiłam, że myślałam, że już jest, że ja już taka jestem, nie? I siedziałam tak na modlitwie z Panem i Pan mówi, zwróć uwagę na swoje myśli. No a ja właśnie w tym czasie tu na modlitwie i myślę, co coś się stało, nie? No, i Bóg mówi, no zobacz, jak ty myślisz. Ja mówię, Boże, rzeczywiście, no tragedia. Tak zobaczyłam to. Nawet nie wiedziałam, że mam z tym problem, nie? I mówię, to co ja mam robić? No i Bóg tam mi dał takie słowo. Ja mam o tobie dobre myśli, myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować ci dobrą przyszłość i natchnąć twoje życie nadzieją. Ja wtedy to powiedziałam tak ze 3 razy, tak od razu, bo mówię, no dałeś mi to słowo. I tak poczułam takie uwolnienie, coś ze mnie zeszło. Ale wiedziałam, że to nie jest tylko na ten dzień, to ma być ciągle, aż po prostu te moje myśli, te nie dopuszczę już ich po prostu, bo tam już warownia chyba urosła w tym moim umyśle. I zaczęłam wyznawać i widziałam takie zwycięstwo. Już mówię, jak raz na dzień się pojawiło, to już było naprawdę. No, jak tak dużo, to później naprawdę zwycięstwo, że tylko raz taka myśl przyszła. Także to są myśli. Myśli o niepokoju, myśli o nieszczęściu. Przychodzi i tak ci zasiewa. I on zasiewa po to, żeby tam z tego coś urosło. Urośnie warownia, urośnie coś mocnego nie do przebicia, co będzie trudno bardzo zniszczyć. Jeśli przyjmujesz takie myśli, to po prostu przyjmujesz to ziarno złego, złe ziarno. Do czego może cię namawiać? Do buntu. Ja o tym troszeczkę tak dłużej, tu się zatrzymam, to już prawie kończę. Do buntu. Czym jest w ogóle bunt? Zły diabeł jest buntownikiem od początku. To on pierwszy we wszechświecie się zbuntował. Potem do buntu wciągnął człowieka. I teraz każdy człowiek, który się rodzi, rodzi się już z tym buntem. Jedni mają większą do tego skłonność, inni mniejszą, ale wszyscy mają. No chcecie na to dowód, no to można zobaczyć. Dziecko rodzi się, kto ma dziecko, to widzi, jak ono się przeciwstawia rodzicom. No nie ma dziecka, które tam ci się nigdy nie przeciwstawia. Ono się przeciwstawia, mniej lub więcej to się przeciwstawia. Potem idzie do szkoły, no to buntuje się. Jaka jest władza w szkole? No nauczycieli, no buntuje się tam, na wagary się ucieka, różne rzeczy się robi, nie? No, nawet ściąganie, to co, nie bunt? Też bunt. Takie różne, takie przykłady, nie? Później jest szkoła, później jest praca. No, wsioczenie na pracodawcy, zły. No, najczęściej to nam się nie podoba i mówimy, my bylibyśmy lepsi, jakbyśmy byli na jego miejscu. A na polityków też się tak mówi. O, ja jakbym tam był. No, ale później jak się dostajesz, to też może cię dopaść to samo, co i jego, że nie jesteś aż taki dobry. Czyli taki bunt jest po prostu w nas już od urodzenia. Wszyscy to mamy i słuchajcie, w takim stanie przychodzimy sobie do kościoła. No nie ma co się oszukiwać. Wszyscy przychodzą jako buntownicy. Tutaj dopiero dostajemy nauczanie właściwe, czym jest bunt i że Bóg ma swoje królestwo zorganizowane, tak jak wróg ma swoje zorganizowane. Tu musi być też uległość, tylko tam jest w królestwie ciemności jest posłuszeństwo na zasadzie strachu. Strachu. Tam jest strach, a tutaj jest inaczej. Tutaj Bóg po to daje liderów i tak dalej, to zorganizowanie, wszystko, po to, żeby ci było dobrze, żeby był porządek, bo Bóg jest Bogiem porządku. Porządku i ładu. I jeżeli jest liderstwo zorganizowane, to jest zorganizowane przez Boga. Lider jest od Boga, przeznaczony. Jeśli jest liderem, to ty musisz po prostu przyjąć, że on jest powołany przez Boga. Bo Bóg ich wyznacza. I tu przychodzimy właśnie w takim stanie do kościoła i też mówimy, co nam się nie podoba, prawda? No ale tu już nam tak na sucho nie uchodzi, słuchajcie. Jak w świecie nam uchodziło na sucho. Tu, jeżeli przeciwstawiamy się władzy, która jest od Boga, ona jest od Boga, to po prostu dostajemy po głowie. Po prostu otwieramy się na działanie diabła, który jest tym takim zarzewiem, on jest tym sprawcą tego buntu, on po prostu to uwielbia, on chce wprowadzić do kościoła bunt. On chce, on szuka, kto ma naturę jeszcze taką niezmienioną, przez kogo można by tutaj coś zdziałać. Jeśli z zewnątrz nie potrafi kościoła rozbić, no to uda mu się od środka, bo znajdzie kogoś, kto jeszcze nie ma objawienia na ten temat, czym jest liderstwo i poddanie, prawda, że to jest dobre, to nie jest, żeby człowieka uziemić, to nie jest niewola taka, jeśli niewola, to słodka, dobra niewola. Jesteśmy niewolnikami, tak? Chrystusa, ale to jest dobra niewola. Więc bunt jest czymś bardzo, bardzo złym. I on naprawdę pochodzi od wroga. Jeżeli się buntujemy, to znaczy, że może mamy to w sobie, a jeszcze dodatkowo na tej pożywce, którą mamy, diabeł się pasie. I nas rzuca te ziarno i nas tak do tego popycha. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania w Ozeasza 4:6. Czytamy. Dlaczego? Dlaczego niektórzy nie znają Bożego Słowa? Niektórzy nie znają tak jak tego porządku na przykład, który tu istnieje w Kościele. Nie znają tych zasad, które obowiązują i giną. Giną po prostu przez własną nieświadomość i przez własną głupotę. Przez to, że nie znają Słowa Bożego. A Słowo Boże nas uwalnia. Prawda Słowa Bożego nas uwalnia. Wolność mamy tylko w Chrystusie. No, może wystarczy o tym. Ale przez to właśnie, jeszcze nie powiedziałam, przez to, że diabeł trzyma nas w tej pozycji buntu, słuchajcie, niemożliwy jest wzrost duchowy. Mi to pokazał też osobiście Bóg. Ja kiedyś też byłam w takim stanie. Niemożliwy jest wzrost duchowy. Niemożliwe jest wydanie owoców. Wtedy jesteś takim martwym tym drzewkiem z Ewangelii, gdzie przychodzi ten ogrodnik i mówi: ja jeszcze go może okopię, no jeszcze trochę czasu. Ale ojciec mówił: wytnij go, nie? No jeszcze poczekam, no może jeszcze się pojawi, dam nawozu jeszcze. Prawda? Ale to jest bezowocność. Jest bezowocność. Nie jest możliwy wzrost, nie jest możliwy właściwy rozwój, jeżeli jesteśmy w pozycji buntu. Przykładem jest Miriam. Ja może jeszcze podam ten przykład. Siostra Mojżesza. Ja tak się zastanawiałam, no jak ona tak przeciwko Mojżeszowi tak ostro wystąpiła, nie? No bo ona uważała, że może. Ona uważała, że ma legalne prawo. Ona była starszą siostrą Mojżesza. Kiedy Mojżesz płynął w tym koszyku, pamiętacie? Malutki był. Ona biegła za koszykiem. Ona uważała się za tą, która ratuje jego życie. Ona uważała się za osobę, która jest nad jego życiem. Ona uczuwała nad nim, żeby on wpadł w dobre ręce, żeby on żył. Ona uważała, że ma legalne takie prawo nauczać go, pouczać, bo jest jego starszą siostrą. I ona to robiła w obozie Izraela, prawda? Ale on był liderem. Tego nie mogła zrozumieć. Ona nie mogła tego pojąć. Nie rozumiała liderstwa. On był nad nią liderem. To nic, że ona była jego starszą siostrą i może od śmierci go wybawiła i pouczała i tak dalej. To nieważne. On dla niej był liderem i ona tego nie mogła pojąć. Że on był liderem, Mojżesz. I ona wystąpiła przeciwko niemu. I wystąpił trąd, prawda? Bóg poza obóz kazał ją oddzielić. I to jest miejsce dla tych, którzy żyją w buncie. To miejsce jest poza obozem. To jest tak jak poza kościołem. Oni tak jakby są, a nie są. Co to znaczy są, a nie są? Te błogosławieństwa, które są w kościele, gdzie my się razem zgromadzamy, gdzie żyjemy w tej miłości, jedności, to spływa, tak jak śpiewaliśmy w tym psalmie. A tam nie spływa. Bo poza obozem Izraela co było? Człowiek był narażony na atak złego. Tam nie było dobrze, tam nie było ochrony, tam nie było słupa obłoku i słupa ognia Bożej obecności. Ona była w środku obozu. Czyli to było najgorsze miejsce, gdzie można było się znaleźć. I w dodatku jeszcze trąd. Nie dotykać, nie powinno się dotykać. Tak jakby bratać się, prawda? Bunt jest naprawdę straszną rzeczą. Ja żebym to kiedyś wiedziała, to też bym błędu nie popełniła. Ale przeszłam i zrozumiałam coś. Czym jest bunt? To jest bardzo niebezpieczne. Bo sami wystawiamy siebie na atak i pastwę wroga. Po prostu dajemy się użyć mu. Legalne prawo, żeby działał w naszym życiu. I gdybyśmy mieli to objawienie, ja nie pozwolę, żeby diabeł działał w moim życiu. Żeby mnie używał. O tym powiemy. Bo w którymś miejscu jest taki werset, ja też tego nie znalazłam. Paweł pisał tak. O tych, którzy sprawiają właśnie problemy. Pisał tak. Mając nadzieję, że wyzwolą się kiedyś z sideł diabła, który zmusza ich do pełnienia swojej woli. To jest możliwe, to jest u wierzących. Wierzący ludzie pozwalają sobie na to, dają przystęp złem, pozwalają, żeby diabeł ich do swojej woli używał. No niesamowite, przecież my mamy tu, my dla woli Bożej pracujemy, prawda? Przecież my chcemy planu Boga w naszym życiu, my chcemy być Bożej woli, a pozwalamy, żeby diabeł nas używał. I tak to wygląda. Tak jest też w sytuacji buntu. Diabeł po prostu nas używa wtedy, jeśli zostajemy w pozycji buntu. Dajemy przystęp złemu, świadomie bądź nieświadomie. Czyli jeżeli jesteś w buncie, możesz o tym świadomie wiedzieć, albo być nieświadomy, tak jak ja kiedyś ja byłam nieświadoma tego, bo ja nie miałam objawienia tego. Ja nie rozumiałam, co to znaczy do końca. Uległość wobec autorytetów. Ktoś mi się nie podobał, to mi się nie podobał, mówiłam otwarcie. Jak Izrael na pustyni, szemrali, co tam było źle, to szemrali, wszystko musieli osądzić, nie? Tak nie robimy tak w społeczności? decyzję jakąś pastor wyda, czy lidera, musimy to wszystko mówić, osądzić, debatować. Demokracja. No to właśnie jest niewłaściwe. Czyli wszystkim złemu dajemy świadomie bądź nieświadomie. Ale to jest nieważne, nawet nieświadomie to konsekwencje ponosimy. To jest dopiero. Czy to było nieświadomie, konsekwencje ponosisz. Zgrzeszyłeś świadomie, nieświadomie, konsekwencje ponosisz. Bóg ci grzech wybacza, Bóg ci grzech daruje, ale konsekwencje i tak ponosisz. Po to, żebyś się nauczył, że nie warto. Takich kilka przykładów. Kiedy świadomie grzeszysz? Okazujesz nieposłuszeństwo, na przykład bunt. Kiedy trzymasz gniew? No, gniewasz się, no wiesz, no, trzeba odpuścić przed zachodem słońca, ale potrzymam jeszcze. No to potrzymaj jeszcze, to przejdzie w nieprzebaczenie i masz już diabła za sobą. Nie? No tak to wygląda. Buntujesz się przeciwko Bożej władzy, no to mówiliśmy. Osądzasz, oskarżasz, no. Robisz pracę diabła. Kto jest oskarżycielem, kto jest tym, który sądzi. Nieświadomie. Drugie, nieświadomie. Nieświadomie często przez złom. Jeśli masz niezmieniony język, wypowiadasz słowa, które są słowami przekleństwa. Po prostu nie zdajesz sobie z tego sprawy. Bo dopiero kiedy wzrastasz Bogu, to widzisz, że tak, myśl, umysł musi być przemieniony, mowa musi być zmieniona, bo to mnie po prostu wiąże. Ale jeśli nie jesteś tego świadomy, no to niestety sam siebie po prostu, sam sobie zadajesz tą ból. Czyli to jest nieważne, czy świadomie, czy nieświadomie. Możemy wykonywać naprawdę pracę diabła nieświadomie, wykonywać jego plan, a nie jesteśmy do tego przecież powołani. I wtedy wygląda to tak, że diabeł jest w naszym życiu. I człowiek się dziwi, no skąd tu diabeł? No skąd on się wziął w moim życiu? No trzeba wejrzeć w siebie zawsze, no trzeba się modlić, Bóg objawi. Skąd ten diabeł w moim życiu, nie? I jak on sobie tak się panoszy? No, on nie przychodzi tak o... No otwierasz mu drzwi, no wyobraź sobie, przychodzi ktoś do domu, puk, puk, kto tam złodziej? No otwierasz mu... No jak ja bym wiedziała, że to złodziej, w życiu bym nie otworzyła, nie? Ale jak wiem, że złodziej, no to nie otworzę. Dobrze, jak działa wróg? Mówiliśmy trochę na temat tego księcia ciemności, ale ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że działa przez podstęp, przez oszustwo, bardzo przebiegle i w ukryciu. To jest działanie złego. Sposób działania Boga jest taki jawny, czysty, przejrzysty. My wiemy, przychodzi, mówi, to wszystko jest otwarte, ale tak nie działa zły. On bardzo, tak jak przebiegle pierwszych ludzi zwiódł, tak i nas, w sposób przebiegły. Często przybiera postać anioła światłości. To Słowo Boże mówi. Więc jego słudzy też. Czyli podszywa się. To jest taki wilk w owczej skórce. Jeśli chce przyjść do takiej społeczności, no to nie przyjdzie, powie, że jestem złodziej, tylko on pośle swoich ludzi. On pośle swoich, którzy wykonają jego pracę. Tak? Zgodnie z jego planem. Tak Paweł ostrzegał przed fałszywymi apostołami, przed fałszywymi braćmi. On mówił o nich. Oni się wśliznęli, oni nie weszli tak, oni się wśliznęli, oni weszli podstępnie. Po co? Żeby wyszpiegować naszą wolność. Tam w Galacjan chodziło o to, że oni głosili inną Ewangelię, tak? Innego Chrystusa. I oni tak łatwo ich po prostu, wśliznęli się oni w nic, przyjęli ich po prostu, tak podstępnie weszli. Dobrze, to trochę powiedzieliśmy tak, teraz troszkę, to już koniec mojego kazania. Szybko. Jak w społeczności to wygląda? Słuchajcie, no społeczność, grupa, kościół, nie? Jak działa zły w takim kościele, tak powiedzmy to ogólnie, prawda? Mamy jakąś wizję od Boga. Wiemy, że to jest Boży plan, to jest konkretne dzieło, wszyscy za tym idziemy. No i przychodzi opór. Przychodzi opór. Jeśli to jest na pewno od Boga, na pewno przyjdzie ten opór. To na bank. Kiedy Kościół zaczął działać, pierwszy Kościół w Dziejach Apostolskich, nie trwało długo, kiedy Herod wystąpił przeciwko nim, tak? Zaczął prześladować, tam Jakuba kazał ściąć. To strategia złego. Z góry, z władzy. Wziął człowieka z władzy oczywiście, nie byle jakiego, Heroda, który przecież należał do jego królestwa, więc łatwo było mu go użyć, nie? I chciał ich przestraszyć. Myślał, że jak ich zastraszy, no to będą trochę tak bardziej w swojej tylko gromadce, że chciał ich zamknąć tak, niech siedzą cicho, nie będą przeszkadzać, a nie się panoszą, nie? To diabłu o to chodzi, żeby zatrzymać działanie Kościoła. Niech Kościół zostanie w czterech ścianach. Dlaczego ma działać? Dlaczego ma rozszerzać swoje królestwo? Niech siedzi cicho. Kościoły, które siedzą tak cicho i nic nie robią, to są właśnie kościoły, które nie są zagrożeniem w ogóle dla diabła. Jak oni poszerzają Boże Królestwo? Jaką pracę oni Bożą czynią? No żadną. Dziękujemy Bogu, widzimy, co Kościół ten robi dzięki liderom, tym, których Bóg ustanowił. To jest mądre, to ten Kościół wychodzi. Ten Kościół ma wizję taką szeroką, prawda? Będzie opór. Będzie opór, prawda? Zdobywanie ziemi obietnic też było przez walkę, słuchajcie. Tam to nie było tak łatwo. O, weźcie sobie tą ziemię, po prostu łatwo do niej wejść i w ogóle nie. Każdy kawałek tej ziemi był zdobywany przez walkę, przez bój. Nie było łatwo. Konkretne strategie Bóg dawał na przykład zdobycie Jerycha. Bóg konkretnie mówił, jak tu postąpić, jak tu. Konkretny plan był na to. Jak może działać, jak jeszcze diabeł może działać na Kościół? To, o tym rozmawialiśmy na grupie. To my trochę tam rzeczy widzimy, nie? Z czego składa się Kościół? Z rodzin i z małżeństw. Więc taki główny atak będzie na małżeństwa, na rodziny. Bo mocny Kościół to mocne rodziny. Bóg chce zbudować mocne rodziny i mocne małżeństwa. Mocne, które będą stać mocno na Bożym Słowie, które będą miały Boże objawienie. I jeżeli się uda, to naprawdę Kościół będzie rósł. Więc co chce przeciwnik? Rozbić małżeństwa. Rozbić rodziny, wprowadzić rozłam. W ten sposób będą rozbici. W ten sposób to staje się słaby Kościół. W jaki sposób małżonkowie tacy mogą być rozbici? Przepraszam. Jeżeli razem nie spędzają czasu, na przykład na modlitwie. Jedno w swoją stronę, drugie w swoją stronę. Mało mają relacji ze sobą. Wtedy łatwiej wrogowi wejść pomiędzy nich. Łatwiej użyć po prostu. Wtedy, kiedy mało czasu spędzają z sobą, mało rozmawiają, to zobaczcie, jak się dzieje w prawdziwym małżeństwie. Kobieta oczekuje dużo takiej rozmowy, tego, prawda? Ona ma jakoś więcej zawsze, nie? No, jak mężczyzna tego nie daje, no to ona znajdzie sobie kogoś innego, z kim sobie pogada. I nie zawsze to jest kobieta, nie? I w ten sposób on nieświadomie popycha ją do cudzołóstwa. Ale jeżeli ona to robi i on to widzi, no to on też gdzieś pójdzie, nie? No bo nie chce być sam. No i drugie też pójdzie w drugą stronę. No, może być taki plan na przykład, prawda? Po prostu, że nasze potrzeby nie są wypełniane. I diabeł bazuje na tym. On wie. On wie po prostu. Znajdzie słaby punkt. Mocnych nie ruszy. Tylko ten słaby punkt, w którym będzie mógł rozbić. Duch podziału. To jest konkretny duch, który diabeł posyła do kościoła, żeby podzielić wierzących. A jak może ich podzielić? Są kościoły, które dzielą się z głupot nawet. Bo mają inne objawienia. W środku powstaje rozłam, bo ci wierzą, że tak, a ci wierzą, że tak, a to w ogóle to nie warte nawet jest kłótni w ogóle, a podzielą się przez to. Powstrzymanie też stawienników. Jeśli Kościół ma mocnych stawienników, naprawdę, którzy modlą się, bojują, ten Kościół się rozwija, ten Kościół wzrasta, po prostu tam jest ciągła walka, tam jest ciągła taka presja na wroga. I odkrywanie tych planów, to właśnie stawiennicy mają ten dar. To oni mają ten dar od Boga, to Bóg ich wyposaża odpowiednio w to prorocze widzenie, sny, wizje i te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do rozpoznania strategii złego. I jeżeli diabeł uderzy we wstawienników, no jeżeli ich rozbije, to naprawdę Kościół też kuleje wtedy. Bo to jest moc. Więc plan wroga zawsze jest w opozycji do planu Bożego. Ale tak jak musimy znać ten plan Boży, tak powinniśmy poznawać te plany złego. I na koniec przeczytam wam, że plan Boga jest zawsze, gdzie ja to zapisałam, ponad planem złego. Taki z psalmu, gdzie ja to zapisałam. No dobra, a może na tym skończę, bo to będzie za długo. 12.